Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami dr Łukasz Lewkowicz z Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS i Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Skoro taki gość, to pewnie nasi stali słuchacze wiedzą, że dziś porozmawiamy o Słowacji przede wszystkim, choć nie tylko. 23 marca odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich na Słowacji. Kandydatów jest 10. No i jedno jest pewne, że nowym prezydentem Słowacji będzie mężczyzna wśród kandydatów. Nie ma żadnej kobiety i od tego chciałbym zacząć. Czyżby Słowacy nie chcieli już kobiety na stanowisku prezydenta po tym, jak rezygnację z ubiegania się o reelekcję ogłosiła i już dawno, bo przecież w przyszłym roku Zuzana Czaputowa, obecna prezydent, czy jakieś inne czynniki tutaj decydowały?
To jest dobre pytanie, ale wydaje mi się, że gdyby Czaputowa jednak zdecydowała się na tą drugą kadencję, to prawdopodobnie by wygrała, bo ona miała dosyć wysokie poparcie społeczne, nie wzbudzała aż takich kontrowersji, czy nie wzbudza jak obecni kandydaci startujący w wyborach prezydenckich. Natomiast zrezygnowała ze względów osobistych, nie będzie jej i faktycznie do startu w wyborach zgłosili się tylko panowie. Ale to może ja to wytłumaczę tak, bo pamiętajmy, że w tej współczesnej historii Słowacji po 1993 roku, kiedy Słowacja powstała, raczej prezydentami zawsze byli mężczyźni. Zuzana Czaputowa była wyjątkiem. I pamiętajmy też, że ona doszła...
Co można powiedzieć, jest też taką regułą nie tylko na Słowacji, prawda?
Dokładnie tak, bo w innych krajach Europy Środkowej i nie tylko to wygląda podobnie. Natomiast ona też doszła w takiej specyficznej sytuacji politycznej na Słowacji, bo pamiętajmy, że ona wygrała te wybory w 2019 roku i to był rok po zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kucjaka i jego narzeczonej.
Niedawno też obchodziliśmy rocznicę, prawda?
Dokładnie tak, wydarzeń. To była 6. rocznica tego wydarzenia tragicznego. I to była taka sytuacja, kiedy Robert Fico pod wpływem tych manifestacji społecznych, które wtedy odbywały się w całej Słowacji, podał się do dymisji.
No, Smer wtedy ówczesny.
Dokładnie. Smer wtedy nie odszedł od władzy, ale już w 2020 roku przegrali. Doszła wtedy ta centroprawica koalicja. I właśnie w tej sytuacji takiej krytyki wobec ówczesnego układu rządowego Czaputowa dochodzi do władzy. Tak? Ona była taką kandydatką, no z jednej strony reprezentowała liberalną partię progresywną Słowację, ale już w wyborach startowała jako kandydatka niezależna, społeczna. I to się wtedy wyborcom spodobało. No, natomiast no, w zeszłym roku faktycznie w czerwcu podjęła decyzję, że nie będzie startować, co spowodowało, że nie będziemy mieli kobiety już w Pałacu Prezydenckim. Ale tak jak mówię, no wydaje mi się, że to był pewien wyjątek od reguły.
Ona sama zresztą tłumaczyła, prawda, względami osobistymi, ale też tajemnicą nie było, że były dosyć duże ataki konkurencji na jej najbliższych, nie tylko na nią bezpośrednio, ale także na jej rodzinę, członków jej rodziny.
Dokładnie tak, no bo oczywiście były ataki słowne w mediach społecznościowych, atakowali ją politycy, adwersarze polityczni, tam między innymi przedstawiciele Smeru, ale różnych mniej radykalnych partii, ale atakowano również jej rodzinę, jej córki. Tam dochodziło też nawet do ataków fizycznych na jej dom pod Bratysławą. Tak więc ona chyba czuła się zaszczuta i to był jeden z tych głównych powodów, dlaczego się z tej polityki wycofała. Aczkolwiek to nie możemy wykluczyć, że jakąś aktywność polityczną czy społeczną będzie kontynuowała już po zakończeniu swojej kadencji, bo ona kończy tak faktycznie w czerwcu tego roku. Natomiast na razie nie zadeklarowała się, co będzie robiła dalej. Tak jak mówię, ona wcześniej współtworzyła partię Progresywna Słowacja, która dzisiaj jest dosyć ważnym graczem w parlamencie słowackim. Tak więc zobaczymy, jaka będzie jej przyszłość.
To najbliższe miesiące oczywiście pokażą. Szybciej poznamy nowego prezydenta na Słowacji. 10 kandydatów, tak jak powiedzieliśmy. Ale można powiedzieć właściwie tak, no, tych dwóch głównych graczy w tym wyścigu chyba już poznaliśmy. Są sondaże przedwyborcze wskazują na to, że największe szanse na wygraną mają były premier, obecny marszałek parlamentu Peter Pellegrini, osoba bardzo znana w słowackiej polityce już od wielu lat, oraz dyplomata Iwan Korczok. No właśnie, na jakie poparcie mogą liczyć ci kandydaci, no i co z pozostałymi?
Te badania oczywiście one się trochę zmieniają z każdym dniem, ale według tego, co wiemy z połowy lutego tego roku, to oczywiście mamy tych dwóch kandydatów, czyli Peter Pellegrini i Iwan Korczok. Te różnice między nimi, jeżeli chodzi o poparcie, są niewielkie, bo jedno z badań agencji Focus wskazuje, że Peter Pellegrini w pierwszej turze dostałby około 35% poparcia, natomiast Iwan Korczok 34%. Natomiast jeśli odbyłaby się ta druga tura i ci dwaj kandydaci najprawdopodobniej by do niej weszli, to zwyciężyłby, ale też nieznacznie, Peter Pellegrini, który by otrzymał około 55% poparcia, a Iwan Korczok 45%. Natomiast ja sobie nawet dzisiaj na potrzeby tej naszej rozmowy sprawdziłem jeszcze inne sondaże, bo tych sondaży jest teraz bardzo dużo robionych i czasami te różnice między nimi nawet w drugiej turze są mniejsze. Czasami są 2%, 3%. Oczywiście możemy też założyć taki scenariusz, może troszeczkę mniej prawdopodobny, ale w polityce nigdy nic nie wiadomo, że Peter Pellegrini przekracza te 50% poparcia i wchodzi w pierwszej turze. Natomiast moim zdaniem jednak będzie druga tura i ci dwaj kandydaci wejdą do niej. Oczywiście to będzie zależało od tego, jak się uda im zmobilizować elektorat niezdecydowany albo elektorat też innych kandydatów, prawda? Szczególnie jeżeli chodzi o drugą turę. Natomiast tak od razu wspomnę, że na trzecim miejscu według tych ostatnich sondaży znalazł się taki dosyć kontrowersyjny polityk Stefan Harabin, który w różnych sondażach ma między 8 a 10%. Dlaczego o nim wspominam? Ponieważ ci pozostali kandydaci mają praktycznie jakiś promil poparcia i właściwie...
Granice błędu statystycznego chyba ich obejmują.
Dokładnie, czyli raczej się nie będą liczyli, nawet jeśli chodzi o tą drugą turę, ewentualne przekazanie jakichś głosów poparcia, aczkolwiek zawsze każdy głos się liczy. Natomiast Harabin ma te około 10%. On też w 2019 roku dostał całkiem wysoki wynik w ówczesnych wyborach prezydenckich i to być może... od jego wskazania będzie zależało, kto wygra te wybory, aczkolwiek on sam na razie deklaruje, że nie będzie popierał żadnego z kandydatów. Natomiast to są jego wyborcy, to są ludzie skrajni, wierzący w dezinformacje, teorie spiskowe. Tak więc być może spróbuje po nich sięgnąć Peter Pellegrini, ale to oczywiście zobaczymy jeszcze w tych najbliższych tygodniach.
Czas oczywiście pokaże. No właśnie, ten główny bój, jak już powiedzieliśmy, prawdopodobnie, przynajmniej patrząc na te sondaże, rozegra się między Pellegrinim a Korczokiem. Tak jak powiedzieliśmy, Pellegrini, człowiek, który funkcjonuje na słowackiej scenie politycznej od lat, można powiedzieć takim pikiem, przynajmniej dotychczasowym jego działalności politycznej, była taka premiera. Czy prezydentura to ma być kolejny krok, albo może właśnie ten szczyt, czy kulminacja jego tej długiej politycznej kariery?
Wydaje się, że tak, że chyba nie miał szans na bycie premierem, aczkolwiek też się mówiło, że w tym koalicyjnym rządzie, kiedy on się tworzył w październiku zeszłego roku, że być może Hlas zażąda stanowiska szefa rządu. Do tego nie doszło, został Robert Fico po raz czwarty, więc to będzie prawdopodobnie taki pik tej kariery politycznej, przynajmniej na Słowacji, bo oczywiście nigdy nie można wykluczyć jakiejś kariery w strukturach unijnych czy w jakichś organizacjach międzynarodowych. Tak więc wydaje mi się, że patrząc na jego tą długą karierę, trwającą już od początku XXI wieku, gdzie jakby Pellegrini tak małymi kroczkami wspinał się do góry, prawda, robił karierę parlamentarną, był ministrem, później wicepremierem, w końcu w 2018 roku premierem. No i po tych pewnych perturbacjach, bo pamiętajmy, że on się tam pokłócił z Robertem Fico, doszło do rozpadu Smeru, do powstania nowej partii, na której czele stanął Pellegrini, ale on jakby, udało mu się zdobyć ten swój elektorat. Oczywiście są pytania otwarte, czy na przykład to nie spowoduje tego, że jego partia nie zostanie wchłonięta przez Smer, kiedy on odejdzie na stanowisko premiera. przestanie być no, takim aktywnym szefem swojej partii, przestanie pracować w parlamencie, gdzie ma na co dzień kontakt z parlamentarzystami. Moje rozmowy z ekspertami na Słowacji, byłem tam ostatnio w lutym, wskazywały, że on się trochę obawia tego, że jego partia może zostać rozbita albo wchłonięta przez MER po tym, jak on zostanie prezydentem. Z drugiej strony prezydent no, może współpracować z rządem, nie tak jak Zuzanna Czaputowa, która no, z rządem Fico, no, raczej to jest taka dosyć trudna koabitacja, można powiedzieć. Natomiast no, Robertowi Fico też będzie zależało, żeby ten prezydent był jakby pozytywnie nastawiony do rządu, nie wetował różnego rodzaju inicjatyw, a wiemy, że tych inicjatyw bardzo kontrowersyjnych na Słowacji jest dużo. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli wygra Pellegrini. No, wydaje mi się, że raczej tam jakichś konfliktów wielkich na linii rząd-prezydent nie będzie. Nie będzie twardej takiej koabitacji. Natomiast Fico może to wykorzystać do chociażby rozbicia jego partii Hlas SD.
A kim jest Iwan Korczok? Dyplomata, to wiemy, były minister spraw zagranicznych, między innymi Słowacji.
No tak, to jest zawodowy dyplomata, który no w dyplomacji słowackiej pracuje już ponad 30 lat, bo on jeszcze zaczynał w czasach, jak się rozpadała Czechosłowacja. Później się też piął, prawda, po szczeblach tej kariery, był na różnych placówkach w Europie i nie tylko. Natomiast no, ten pik nastąpił po przejęciu władzy w 2020 roku przez centroprawicę, kiedy został mianowany ministrem spraw zagranicznych i europejskich. No ale on też po około roku, kiedy rozpoczął się kryzys rządowy na Słowacji, odszedł z tego stanowiska. Z tego co wiem, też on później w ogóle odszedł z pracy w MSZ-cie, bo czasami jest tak, że minister po prostu gdzieś tam wraca, prawda, na wcześniej zajmowane stanowisko. On zrezygnował i zaczął się już przygotowywać właśnie do ewentualnego startu w wyborach prezydenckich. Szczególnie po tym, jak Zuzanna Czaputowa powiedziała, że nie będzie startowała, to było w czerwcu zeszłego roku. I to jest dyplomata prozachodni, no, uważany za polityka liberalnego, nastawionego na współpracę z Unią Europejską i on ma również poparcie tych partii właśnie liberalnych czy centroprawicowych działających na Słowacji, między innymi progresywnej Słowacji.
A czym różnią się, no bo z jednej strony można powiedzieć, wrzucić obu kandydatów do jednego worka takiego prozachodniego możemy. Czym różnią się ich programy czy poglądy? Pytam o tych dwóch głównych, czyli Pellegriniego i Korczoka.
Pewnie tych różnic się kilka znajdzie, ale ja tak może te zasadnicze wykażę, no bo też pamiętajmy, że prezydent na Słowacji, on nie ma jakichś bardzo wielkich tak prerogatyw. On się raczej skupia właśnie na tych kwestiach reprezentowania państwa, na polityce zagranicznej, bezpieczeństwa. Oczywiście też ma pewne uprawnienia dotyczące chociażby mianowania sędziów, prawda, czyli też tej polityce wewnętrznej w sądownictwie. Natomiast w tych kwestiach dotyczących polityki zagranicznej, czy obaj politycy deklarują generalnie, że są prozachodni, proeuropejscy, proamerykańscy itd. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. No, Pellegrini reprezentuje obecnie koalicję, która jednak, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, jakieś takie angażowanie się w działalność NATO, współpracę z Amerykanami, jest sceptyczna.
Pomoc Ukrainie tak, ale już pomoc militarna nie.
Dokładnie. Także pewnie chociaż to jest też ciekawe, że Hlas w swoim programie wyborczym tak tego mocno nie akcentował. Oni mieli raczej stosunek bardzo podobny do innych, tych liberalnych czy centroprawicowych partii, że jednak pomagamy. Natomiast w programie rządu tak koalicyjnego, który został przyjęty już bodajże w listopadzie zeszłego roku, tam już generalnie stwierdzono, że pomagamy, pomoc humanitarna, cywilna, natomiast nie będziemy realizować pomocy militarnej, co ważne, na szczeblu rządowym. Co też jest takim wytrychem, ponieważ sam Fico mówił często, że komercyjna sprzedaż broni przez firmy słowackie, on nie ma nic przeciwko temu i to powinno być dalej realizowane. Czyli no, tam, gdzie jest biznes państwa czy jakichś prywatnych firm, nie będziemy się wtrącać. Sam Peter Pellegrini ma takie podejście ambiwalentne, tak mi się wydaje, bo on z jednej strony oczywiście wciąż utrzymuje, że trzeba pomagać, no ale bardziej się już wpisuje w tą retorykę obecnego rządu i Roberta Fico, bo już kilkukrotnie się wypowiadał publicznie, ale to właśnie teraz ta kampania ruszyła, że no powinniśmy jednak dążyć do rozmów pokojowych, że trzeba jak najszybciej ten konflikt zatrzymać, bo to są niepotrzebne ofiary. I to jest dokładnie retoryka Roberta Fico od wielu, wielu miesięcy. On również gdzieś tam w przestrzeń publiczną czasami puszcza takie informacje, które wskazują na jakąś taką delikatną prorosyjskość. Tak? Ja też w swoim tym ostatnim komentarzu w Instytucie Europy Środkowej, gdzie pisałem o kandydatach, wspomniałem o takiej sytuacji, gdzie właśnie on wezwał Słowacki Związek Hokeja na Lodzie do ponownego rozważenia swojego stanowiska zabraniającego słowackim hokeistom grającym w rosyjskiej lidze hokejowej udziału w reprezentacji Słowacji. Bo oni tam zabronili tego, no wiadomo z jakich powodów, a on stwierdził, że to jest sport, nie polityka. I tam publicznie jakby nawoływał właśnie tą organizację sportową do zmiany stanowiska, co mi się wydaje jest takim ukłonem w stronę tego właśnie bardziej radykalnego elektoratu, który jest często prorosyjski, antyukraiński, który jest dosyć znaczny na Słowacji. Ja nie znam takich aktualnych badań, ale z tych moich rozmów z kolegami Słowakami, to około 30% Słowaków nawet może być tak nastawionych prorosyjsko, antyukraińsko przy okazji. I wydaje mi się, że te jego wypowiedzi, takie trochę radykalizujące przekaz, one są właśnie skierowane do tego elektoratu.
Czyli taki ukłon tak. W kierunku tego elektoratu, który może mu pomóc w ewentualnej drugiej turze wyborów.
Tak. Oczywiście w pierwszej może tam jakieś dodatkowe punkty zebrać, bo tam jest kilku takich radykalnych kandydatów. Jest Kotleba, który startuje. Jest właśnie ten Stefan Harabin, który ma te około 10%. Czyli on może od nich troszeczkę spróbować zebrać tego poparcia, ale na pewno w drugiej turze, bo tam się będzie liczył każdy głos, prawda? Tak więc czasami te różnice między kandydatami są niewielkie. I on patrząc na te sondaże, które są ciekawe, ponieważ one się spłaszczają. To znaczy na początku Pellegrini był takim liderem tego wyścigu, natomiast teraz widać, że jemu delikatnie spada i delikatnie rośnie Korczokowi. I mimo, że on ma jeszcze tą 2-3% przewagę, to jednak widzimy, że to już przy samych wyborach może się w ostatnich chwili
różnie
zmienić.
Może być. No oczywiście, właśnie, to teraz dwa słowa na temat Iwana Korczoka i jego postawy, programu i tych różnic, jeśli chodzi o poglądy względem Pellegriniego.
On jest generalnie proeuropejski, jest zwolennikiem integracji, pogłębiania integracji europejskiej. On jest również zwolennikiem współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie bezpieczeństwa, która była realizowana właśnie przez tą centroprawicową koalicję przed 2023 roku. On był jednym z jakby animatorów tego jako minister spraw zagranicznych i europejskich. On również deklaruje pełne wsparcie dla Ukrainy, łącznie z wysyłaniem pomocy militarnej, uzbrojenia. Czyli on się tutaj jakby pozycjonuje bardziej jak obecny rząd czeski, czy obecny rząd polski, jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką. Więc jest generalnie bardziej otwarty na tą pomoc, na współpracę z tymi największymi organizacjami, w których Słowacja funkcjonuje, czyli NATO, Unia Europejska. No on jest politykiem bardziej liberalnym, tak więc też ciężko powiedzieć, jak on będzie podchodził do różnego rodzaju programów socjalnych, gdyby wygrał, realizowanych przez rząd Fico, który no jest taki nastawiony właśnie na przekazywanie pieniędzy ludziom, prawda, poprzez jakieś programy socjalne, to zobaczymy. Ja tutaj nie chcę się wypowiadać, że on na pewno będzie przeciwnikiem tego, natomiast w tej polityce bezpieczeństwa zagranicznej jest ewidentnie prozachodni, proamerykański i nastawiony na pomoc Ukrainie.
Oczywiście dwóch głównych kandydatów, pozostałych 8 także, no wszystko na to wskazuje, wystartuje decyzja 23 marca, przynajmniej w tej pierwszej turze. O efektach też mam nadzieję, jeszcze będziemy w Studiu Wschodnim rozmawiać, a tymczasem zapraszam na krótką przerwę. Przypomnę, jest z nami dziś dr Łukasz Lewkowicz, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.